Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski,
Tadeusz Dąbrowski.
Witamy Państwa.
Klinika Wiersza.
Dzisiejszy wielkopiątkowy wieczór domaga się ciszy. Nie chcę być przegadany i zagadany, ale przecież radio bez mówienia, bez głosu nie istnieje. Powiedzmy zatem o samej ciszy. Naturalnie o ciszy w poezji, czym jest, jak się ją uzyskuje, co się przez nią wyraża. Chciałoby się odpowiedzieć na te wszystkie pytania jednym zdaniem. Ano z ciszą w poezji jest tak, jak z ciszą w życiu. Jest przerwą, międzyzdaniową pauzą, zawieszeniem głosu czy wręcz bezgłosem. Pojawia się wtedy, kiedy nie ma nic więcej do dodania, kiedy nie ma nic więcej do zrobienia, kiedy powiedzieliśmy już wszystko, albo kiedy chcemy ciszą uwydatnić, podkreślić to, co powiedzieliśmy, podkreślić wagę słów poprzez przyzwolenie na to, żeby wybrzmiały do ostatniej głoski i do wydechu po ostatniej głosce. A więc cisza nie jest zwykłym bezgłosem. Cisza uwydatnia, wzmacnia efekt, podkreśla wagę wypowiedzi. Może właśnie dlatego współczesna poezja jest taka przegadana, taka rozgadana, bo nie ma czego podkreślać, bo biegunka słów i biegunka obrazów często wydaje się być celem samym w sobie. Jak to napisał kiedyś pewien bardzo znany krytyk, którego nazwiska litościwie nie wspomnę, nie wiem, o czym są te wiersze, ale podoba mi się ich migotliwość. No cóż, nie mam nic przeciwko migotliwości, cokolwiek ona oznacza, jeśli naturalnie nie zakrywa ona znaczenia, jeśli nie zastępuje sensu. Cisza jest zjawiskiem akustycznym. Cisza mówi i cisza krzyczy. Często cisza wyraża to, czego inaczej wyrazić się nie da. Cisza przed bitwą jest czymś innym niż cisza po bitwie. Cisza znaczy na różne sposoby. Moglibyśmy powiedzieć, ma różne oblicza. Czym innym jawi się w sonecie Adama Mickiewicza zatytułowanym Cisza morska, czym innym w sonecie Norwida pod tytułem Samotność. O ile bohater sonetu Mickiewicza boi się ciszy pojmowanej jako szczególny przejaw spokoju serca, bo stan ten sprzyja wywoływaniu z głębi duszy bolesnych obrazów, o których chciałby zapomnieć, pisze on: o myśli, w twojej głębi jest hydra pamiątek, co śpi w pośród złych losów i namiętnej burzy, a gdy serce spokojne, zatapia w nim szpony. O tyle bohater wiersza Norwida pragnie ciszy jak powietrza, bo tylko w ciszy lekko oddychać, słodko marzyć duszy, bo cisza i milczenie mają dla niego wdzięk i urok, bo tylko one pozwalają mu czuć się prawdziwie wolnym. U mnie rozkosz i życie, gdy moja myśl wolna, pisze Norwid. A kiedy, spytajmy, jego myśl jest wolna? Wtedy, kiedy jest sam na sam z ciszą. Niekiedy tylko pająk siatką wzruszy lub przed oknem topolem wietrzyk pomuskuje, to Norwid. To cisza w przyrodzie, ale tę właśnie ciszę w przyrodzie przeciwstawia gronu hałaśliwych biesiadników, pomiędzy którymi nie ma żadnego porozumienia dusz, są tylko śmiechy, piosenka, biesiada, a wszystko jest katuszą. Norwid to zresztą mistrz pauzy, wielokropka, myślnika, stąd jego wiersze, jak mi się wydaje, łatwiej słuchać niż czytać. Norwidowi zależało na tym, żeby przyszły czytelnik jego utworów wiedział, gdzie się zatrzymać, gdzie zawiesić głos, co podkreślić, żeby mocno wybrzmiało. Współczesna poezja minimalizuje obecność znaków interpunkcyjnych wierszu, mało daje wskazówek, jak czytać, a przecież są wiersze tak klarownie, tak czysto napisane, że doskonale się bez tych znaków obywają, a przy tym są nowoczesne, niczego im nie brakuje. I tak przeczytam na koniec wiersz Janusza Stanisława Pasierba, w którym słowo cisza nie pada, a przecież cały jest w niej zanurzony. Oddycha ciszą przedwieczną. W wierszu tym słychać ciszę serca bijącego o żebra. Ogrójec. Już objawiłem im Boga w blasku i mocy. Jeszcze objawię im człowieka dzisiejszej nocy. Ujrzą obojętność oliwek, nieruchomość świateł i cieni. Doświadczą, ile można nabrać sił, leżąc z twarzą przytuloną do ziemi. Dam im posłuchać milczenia Boga, gdy się go woła. Zobaczą zimny blask kielicha w ręku anioła. Objawię im ostatnią prawdę, najwstydliwszą z tajemnic człowieka. Nie umie być sam, póki żyje i gdy umiera. 3 razy obudzę śpiących sercem bijącym o żebra. Człowiek wzywający człowieka. Żebrak.
Tak, rzeczywiście cisza to temat rzeka i ogromnie ważny komponent wiersza, tak jak cisza w muzyce jest pełnoprawnym, ważnym składnikiem kompozycji. Tak samo jest w wierszu. To, co przemilczane, jest równie ważne, a czasem ważniejsze niż to, co wypowiedziane wprost. Wiele wierszy zdarzyło mi się napisać na temat milczenia i ciszy. Bardzo łatwo, pisząc o ciszy, tę ciszę zagadać. Ja bym jeszcze wskazał na rozróżnienie, w moim odczuciu bardzo ważne rozróżnienie, między ciszą a milczeniem. Dla mnie cisza jest czymś naturalnym, przynależnym porządkowi natury, czymś pustym, czymś, co kojarzę z nicością. Milczenie jest pauzą w mówieniu, w myśleniu, jest czymś znaczącym. Poezja, dobra poezja, pełna jest znaczącego milczenia. Tak naprawdę druga część wiersza, nadpisana, niedopisana, ale wkomponowana jakoś w tekst, druga część wiersza, której nie widzimy, toczy się w ciszy i rozgrywa się w czytelniku. Wiersz ma przedłużenie skupione milczeniu czytelnika. I chyba milczenie jest tą przestrzenią, w której poeta i czytelnik spotykają się najgłębiej.
W metaforze.
Tadeusz Różewicz. Drewno. Drewniany Chrystus. Z średniowiecznego misterium. Idzie na czworakach. Cały w czerwonych drzazgach, w cierniowej obroży, z opuszczoną głową zbitego psa. Jak to drewno łaknie. Drewno jest kluczową metaforą tego wiersza. Dosłownie pojawia się w nim 3-krotnie, w tytule oraz w wersach pierwszym i ostatnim, a synonimicznie, domyślnie, jeszcze 2 razy, jako drzazgi i cierniowa obroża. Misterium pasyjne to popularne w średniowieczu widowisko teatralne przedstawiające mękę Jezusa Chrystusa, choć teatralne brzmi niezręcznie. Wolałbym tę formę nazywać próbą duchowej rekonstrukcji Golgoty. To rozciągnięte w czasie wydarzenie. Tadeusz Różewicz ścieśnia do 8 krótkich wersów. Jest rzeczowy i powściągliwy w emocjach, jak rasowy reporter. Albo jak naoczny świadek sprzed 2000 lat, który nie wie jeszcze, co o tym wszystkim myśleć. Po prostu widzi i opisuje, a raczej notuje. Łaknąć. Coraz rzadziej używamy tego słowa. Oznacza według słownika odczuwać głód lub chęć spożycia określonego pokarmu, albo też chcieć czegoś. Drzewo łaknie nie jest więc naturalnym zestawieniem słów, ponieważ łaknąć może tylko człowiek. Drzewo jest więc w końcówce tego wiersza uczłowieczone. Drzewo w kontekście całego tekstu odsyła nas bezpośrednio do drzewa krzyża, a ten jest, rzecz jasna, metaforą cierpienia oraz naszego losu na ziemi. Mówimy przecież potocznie, muszę dźwigać ten krzyż, dźwigam ten krzyż. To cierpienie jest konsekwencją grzechu popełnionego pod innym drzewem. A więc drzewo łaknie i Chrystus Bóg łaknie jak drzewo? Drzewo krzyża, symbolizujące ludzkie winy, łaknie ofiary Chrystusa. Można powiedzieć, milcząco i rozpaczliwie o nią woła. Jeszcze prościej. O śmierć Chrystusa woła sam człowiek z głębi swojego żalu, z głębi swojej beznadziei. Chrystus natomiast łaknie drzewa, nie tylko dlatego, że taka była wola Jego Ojca, ale dlatego, że chciał być do krzyża przybity. I tu przychodzi z pomocą drugie znaczenie łaknąć, czyli chcieć. Ale Różewicz na tym nie poprzestaje. Dokręca i madło metafory, by wycisnąć z tego z pozoru suchego sprawozdania maksimum bólu. Chrystus jak to drzewo łaknie. Pamiętajmy, że sytuacja liryczna, więc okoliczności, w jakich mógł powstać wiersz, to obserwacja drewnianej figurki Chrystusa. Jak może łaknąć jak drzewo ktoś, kto sam jest z drewna? Czy to oznacza, że Jezus łaknie samego siebie? Tak. Łaknie samego siebie jako człowieka. Łaknie utożsamienia się z ludzkim bólem aż po śmierć w męczarniach. Łaknie drzewa krzyża w sobie. To dlatego idzie, cytat, w czerwonych drzazgach. Ta metafora pięknie zaciera granicę między drewnem a ciałem i krwią. Skróćmy ten wiersz do dwóch wersów. Drewniany Chrystus, opuszczamy środek wiersza, jak to drzewo łaknie. To już nie jest przybicie do krzyża. To jest przylgnięcie do krzyża, wniknięcie w drewno krzyża, zjednoczenie z drewnem, zejście do piekieł siebie jako człowieka, zgoda na siebie jako człowieka. Nie będzie to herezją, jeżeli powiem rezygnacja z boskości. Ile bólu wyczytać można z drewnianej figurki, z dewocyjnego rekwizytu, jeżeli tylko się chce i jeśli posiada się cierpliwość wobec cierpienia.
Skrzynka poetycka. Wiersze @radiogdańsk.pl.
Janusz Ryszkowski. Wieczór autorski w Starogardzkiej Galerii 24b. Motto. Pisarze, cóż to za chore stworzenia? Właściwie nie da się tego wyleczyć. Szandor Marai, dziennik w tłumaczeniu Teresy Worowskiej. Mimo obaw organizatorów pojawiło się kilka pań, dzieci odchowane, stygnący mężowie, obiad gotowy od przedwczoraj, popijają kawę, dużo opowiadają, sięgają po swoje wiersze. Słucham i wpadam w zachwycenie, niczym prorok jaki. Bez wątpienia. To był najlepszy wieczór autorski. Taki Jan Liszewski. Taki Jan Liszewski wierszami nas karmił, miał polską gazetę, najlepszą na Warmii. Piersiowa choroba dławiła te wiersze. Kaszel było słychać jeszcze na półpiętrze. Pisane w gorączce chwytają za serce. Bóg, ojczyzna, wolność tworzyły tu tercet. Liszewskiego Jana nasz związek pisarzy nie przyjąłby w poczet swoich pięknych twarzy. Zobaczyłem, jak odchodzi. Dorocie zamiast nagrobnych kwiatów. Zobaczyłem, jak odchodzi. Nerwowo pakuje rzeczy. Zabiera z ostygłego kominka zdjęcie młodszego syna. Dziwne. Niby odchodzi, ale jeszcze sprząta. To, co po niej mogło jeszcze zostać, strzykawki, wenflony, rozsypane perły uśmiechu. Oddaje pęk kluczy, zatrzaskuje cicho drzwi, odchodzi, skąd przyszła. Dorotka odeszła. Powtórzył raz jeszcze, tym razem ciszej. Może coś powiedziałem? Może nie?
Wiersze @radiogdańsk.pl.
Proszę Państwa, wiersze Janusza Ryszkowskiego pojawiają się nieczęsto w czasopismach literackich, rzadko wydaje książki. To jest autor, którego osobiście bardzo cenię i nie tylko dlatego, że to jest mój rocznik. Autor, który bardzo dobrze zaczął, Jego debiut został nagrodzony jako książka roku. Potem były różne rozmaite koleje losów. Był czas, kiedy Janusz Rzeszkowski rzadko się pojawiał jako poeta. Od pewnego czasu obserwuję takie ożywienie jego istnienia w przestrzeni literackiej, z czego ja się bardzo cieszę. Co jest w nich charakterystycznego? Punktem wyjścia jego wierszy jest konkretna sytuacja, zdarzenie. Konkretne, chciałoby się powiedzieć, rzeczowe. Doświadczenie czegoś, co już za chwilę poddane zostanie procesowi zapisu poetyckiego. Żeby pisać takie wiersze, trzeba uważnie żyć, chłonąć rzeczywistość, być otwartym na rozmaite jej poruszenia i obroty, znaleźć to coś, tę nitkę i powoli nawijać ją na kłębek wiersza.
Album poezji. Najpiękniejsze polskie liryki.
Wawrzyniec Stanisław Benik, Gorzkie żale, Zachęta. Zachęta, zwana też pobudką, to początkowa pieśń pierwszej części Gorzkich żali. Całość składa się z trzech części. W każdą niedzielę Wielkiego Postu odprawia się jedną część. Natomiast zachęta pozostaje zawsze ta sama. I tak w pierwszą i czwartą niedzielę Wielkiego Postu odprawia się część pierwszą, w drugą i piątą niedzielę Wielkiego Postu część drugą i w trzecią niedzielę Wielkiego Postu oraz w niedzielę palmową część trzecią. Jest to nabożeństwo pasyjne, będące tradycją wyłącznie polską. Autor tekstu Gorzkich żali, ksiądz Wawrzyniec Benik ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy Świętego Wincentego a Paulo, oparł tekst i formę poszczególnych pieśni na motywach XVIII-wiecznej jutrzni oraz na surowym klimacie średniowiecznych, pasyjnych misteriów liturgicznych. Po raz pierwszy Gorzkie żale odprawiono 13 marca 1707 roku w kościele Świętego Krzyża w Warszawie. W tymże roku zostały wydane drukiem pod tytułem Snopek Mirry z ogrodu Getsemańskiego albo Żałosne Gorzkie Męki Syna Bożego Rozpamiętywanie. Gorzkie żale są tekstami pieśni, ale to coś więcej niż teksty. To najczystsza poezja. Jeśli poezja ma poruszać, to gorzkie żale dotykają najgłębszych emocji, kiedy się ich słucha, i jeszcze większych, kiedy się w nich uczestniczy. Zdaje się, że dotykają wprost ludzkiego serca i obnażają je, ale nie po to, żeby pognębić i pogrążyć w smutku, ale po to, żeby poprzez żal dobić się do tego, co w nas czyste i niesfałszowane. Ksiądz poeta Jan Twardowski tak pisał o gorzkich żalach. Zawsze bardzo poruszało mnie samo słowo żal. Żal jest większy od przeprosin. Jego źródło jest tajemnicze. To Bóg pragnie wzbudzić w nas żal za to wszystko, co zmarnowaliśmy w życiu. Słowa gorzkich żalów pozwalają nam zanurzyć się całkowicie w Bogu. Mają siłę oczyszczającą, jak płacz płynący z duszy i serca. Przeżywając je, potrafimy wzbudzić w sobie najgłębszy żal. Żal syna, który wraca do ojca. Czyta Jarosław Tyrański.
Wawrzyniec Stanisław Benik. Gorzkie żale. Zachęta. Gorzkie żale przybywajcie, serca nasze przenikajcie, rozpłyńcie się me źrenice, toczcie smutnych łez krynice, słońce gwiazdy omdlewają, żałobą się pokrywają, płaczą rzewnie aniołowie, a któż żałość ich wypowie, opoki się twarde krają, z grobów umarli powstają. Cóż jest, pytam, co się dzieje? Wszystko stworzenie truchleje. Na ból męki Chrystusowej żal przejmuje bez wymowy. Uderz, Jezu, bez odwłoki w twarde serc naszych opoki. Jezu mój, we krwi ran swoich obmyj duszę z grzechów moich. Upał serca swego chłodzę, gdy w przepaść męki Twej wchodzę. Była to audycja Po pierwsze wiersze. Dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.